O języku porozmawiamy. Właściwie cały ten tydzień to jest tydzień rozmów o języku, ale proszę nie myśleć, że to właściwie jedna by wypowiedź, która uruchomiła tę lawinę medialną. No w pewnym sensie tak, natomiast tych rewirów językowych, o których można rozmawiać, jest bardzo wiele i tylko jeden z nich dotyczy zwierząt, inne feminatywów, jeszcze inne innych spraw. Dlatego dzisiaj rozmawiamy z autorką książek, szkoleniowczynią, chyba by należało powiedzieć, badaczką, biegaczką, ale nade wszystko dzisiaj specjalistką od komunikacji werbalnej i niewerbalnej z psychologicznym zacięciem, albo jak ona sama o sobie mówi, skrzywieniem. Doktor Małgorzata Majewska jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trochę się uśmiecham z tego pogromu medialnego po profesoru Bralczyku. Czy należy reagować, czy nie należy reagować? Tak, jeden człowiek, językoznawca z autorytetem, który kiedyś mówił, prawda, że najczystszy język we Wrocławiu. Rozmawiać o tym, czy nie rozmawiać, skoro ludzie i tak wiedzą swoje?
Ja właśnie w kontekście całej tej afery trochę się cieszę w głębi duszy, dlatego że sama się zajmuję już od ponad 20 lat językiem, zauważyłam, że ludzie bardzo boją się eksperymentować z językiem i traktują nas, językoznawców, jako taką, wiesz, wyrącznię. Ani pan profesor Bralczyk, z całym szacunkiem dla jego osiągnięć, ani nikt, kto się zawodowo zajmuje językiem, nie jest wyrocznią, bo język pokazuje sposób widzenia świata nasz. Jeżeli ja mówię do swojego psa synuś, to nikomu nic do tego, prawda? I moim zdaniem afery by nie było, gdyby to powiedział ktokolwiek inny, a nie Bralczyk, prawda? Ponieważ dla bardzo wielu ludzi, no właśnie, i pan profesor Bralczyk, i pan profesor Miodek, to są takie, wiesz, pomniki po prostu pewności. I że ja tak w ogóle, jak się przyglądam, bo jak wiesz, zajmuję się językiem w kontekście zdrowia psychicznego, to jestem przerażona tym, że ludzie boją się eksperymentować. A ta afera pokazała, że ludzie się sprzeciwili, powiedzieli nie, mój tam Azorek odchodzi, umiera, a nie zdycha. Ale tak naprawdę otworzyło to taką puszkę Pandory, która mówi: hej, język jest po to, żebyśmy eksperymentowali. Nas obowiązuje poprawna polszczyzna w momencie, kiedy ja oddaję tekst do druku, kiedy, wiesz, mówię publicznie wykład, tak? Natomiast w momencie, kiedy opowiadam o czymś, do czego mam stosunek emocjonalny, kombinujmy, róbmy neologizmy, łammy tą gramatykę, bo gramatyka też ma znaczenie.
No dobrze, ale to nie gramatyka, to jakaś taka umowność społeczna, można powiedzieć. Mhm. Język na użytek społeczny. No to teraz zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś, że językoznawców traktujemy jako takie oblicze świętej poprawności. No bo to jest oblicze świętej poprawności. Oni wyznaczają w pewnym sensie jednak normy te poprawnościowe. Pytanie, czy... No już przyczepmy się na moment tego profesora Bralczyka. Zdech pies, prawda? Mówimy kolokwialnie, uśmiechając się. Mówimy, że jesteśmy w stanie zdechłym my ludzie, tak, prawda? Że zdychamy z gorąca. Mhm. Ale nawet w słowniku języka polskiego, jak spojrzymy dzisiaj, to jest, że to jest wyrażenie pejoratywne w pewnym momencie, prawda, w tym współczesnym.
No, ale...
I teraz pytanie, bo używaliśmy przecież, czy w tekście pisanym, jak mówisz, tak, który powinien spełniać te wszelkie normy, użyłabyś tego słowa, czy nie?
Dzisiaj absolutnie nie, prawda? Ale wiesz, mnie też wolno, ponieważ ja przez to, że się tym zajmuję, to ja się potrafię, że tak powiem, obronić, tak? Rozumiem, że nie wiem, ktoś, kto jest biologiem, może miałby kłopot większy. Ale popatrz, ten język tak naprawdę pokazuje co innego. Pokazuje coś, co się wydarzyło w moim przekonaniu w pandemii, bo wtedy wzrosła absolutnie frekwencja użyć takiej metafory rodziny do zwierząt, bo wtedy i ta cudowna fala adopcji zwierząt, ale też w językowym obrazie świata nagle synusiów i córeczek powstało bardzo dużo. I tak naprawdę ja to widzę tak, że jest to takie tradycyjne podejście do zwierząt. Ja mieszkam pod Krakowem na wsi i pamiętam, jak się sprowadziłam te 20 lat temu na tą wieś, to sąsiadka się zapytała, czy ja zwariowałam, że chodzę z psem na spacer, no bo pies jest od tego, żeby pilnować dom. I ona miała taką wizję świata, no bo ona w takiej wizji była wychowana, tak? Wiesz, moje psy mają kołderki. I teraz ja się z tą panią, ani ja jej nie przekonam do mojej świata wizji, ani ona mnie nie przekona do swojej wizji świata, bo one się jakby różnią. Cała dla mnie istota problemu polega na tym, żebym ja zobaczyła, że no, ta pani tak to widzi, ja widzę inaczej i to jest okej. Okay. Znaczy w takim sensie, że my możemy mieć, językoznawca ci uważaj ładnie powie, różne konceptualizacje, a te konceptualizacje, czyli takie utrwalone obrazy w języku, po prostu są warunkowane kulturowo.
No, warunkowane kulturowo i naszym stosunkiem takim do zwierząt. Też kolejna dyskusja, która się wywiązała pszczoły umierają i zawsze umierały, bo zwierzę święte, prawda?
No, ale popatrz, znowu to o tych umieraniach pszczół, prawda?
Drzewa umierają stojąc. No, mnóstwo teraz...
Tak, tak. No, ale to nam uruchomiło właśnie, czy otworzyło takie pokazywanie, że język jest i dosłowny, i metaforyczny, ale wiesz, w tym zdychaniu nie ma podmiotowości. Bo oto jest cała dyskusja, prawda? Że kiedy ja mówię, ktoś zdechł, czy ja teraz kończę pisać książkę o chorobie alkoholowej i bardzo często w złości, nie wiem, w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, Sylwuś mówi do ojca, chciałem, żebyś zdechnął, to właśnie to jest podkreślenie tego, że on, no właśnie nie chce widzieć człowieka w człowieku, prawda? A ta zmiana kulturowa, która się teraz wydarza w stosunku do zwierząt, jest właśnie to, że my widzimy w tych zwierzętach, no, podmiot.
Jak ten stosunek faktycznie do zwierząt ewoluował? Bo teraz możemy powiedzieć, no są jakieś granice poprawności. To, co możemy mówić w domu i to, co możemy mówić publicznie, na przykład w radiu, tak? Mm-hmm. I teraz kiedyś powiedzielibyśmy, powiedzmy, czy o psach, czy o zwierzętach w taki, a nie inny sposób. Dzisiaj, czy my się w jakiś sposób ograniczamy? Czy masz wrażenie, że to jest ta ewolucja języka, to jest takie dosłownie... z roku na rok, czy należałoby to jakoś hamować? Jak bardzo oddać tutaj pałeczkę społeczeństwu? No bo każdy...
Dotykamy kolejnej miny, która zaraz wybuchnie, mianowicie terroru poprawności politycznej, prawda? Znaczy, na ile poprawność polityczna nas uwrażliwia, a na ile sprawia, że już boimy się cokolwiek powiedzieć, prawda? I to jest, że tak powiem, osobny temat, który też wymaga uwagi. Rzeczywiście ten stosunek do zwierząt się zmienił. Wiesz, to jest iluzja, że my możemy to zatrzymać, że nagle ktoś mi powie, proszę nie mówić publicznie, umarł, czy odszedł, czy nie wiem, że moja sunia odeszła, bo moja sunia odeszła 3 lata temu i ja nagle już będę mówiła, fanta zdechła. Nawet teraz, jak to mówię, to mam sprzeciw, nie? To była moja bokserka, która 3 lata temu się z nami pożegnała, z nami pożegnała, nie? Ja mówię o niej, bo ja ją widzę jako członka rodziny.
Członek rodziny, tak? Myślę, prawda? Że dla większości ludzi już.
Dla większości ludzi, ale to jest zmiana kulturowa.
Mieszkających w miastach, powiedzmy, dodajmy ciągle jeszcze.
Tak, no ale pamiętajmy, że ta demografia wsi też się zmienia, nie? No, natomiast pytasz mnie o to, na ile teraz, jeżeli ktoś nam powie, no bo kto nam może powiedzieć? Powie nam to pani profesor Kosińska, pan profesor Rusinek i Rada Języka Polskiego. I nagle nam powie, na przykład, tak jak było ze słowem murzyn, że okej, dla kogoś to może być słowo neutralne, ale Rada Języka Polskiego zdecydowanie rekomenduje, żeby unikać określenia murzyn. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się w kontekstach pejoratywnych.
No, ale rekomenduje tak od stosunkowo niedawna, prawda?
Tak, to jest kilka, no ale to w ogóle jakby zmieniło się już stosunek do języka.
Nasza szkoła to było murzynek.
Jeszcze
bambo,
był murzynek,
tak?
Bambo, nie? I teraz zobacz, co się dzieje. Rada Języka Polskiego reaguje na to, co się dzieje, no ale może tylko rekomendować. Oczywiście, nie przyjmą ci tekstu w żadnym medium ze słowem murzyn. Już musisz napisać osoba ciemnoskóra, prawda? Czyli już ta poprawność polityczna nas, osoby mediów, jakoś obowiązuje. Ale równocześnie ja się bardzo o to biję i bardzo się cieszę, cieszyłam na naszą dzisiejszą rozmowę, żeby pokazać, żebyśmy to wszystko robili świadomie. To znaczy, nie żebyśmy świadomie... używali języka niepoprawności politycznej, tylko żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się dzieje. Prawda? No w przestrzeni publicznej chodzi o to, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie. Więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie na zajęcia, to ja jestem w przestrzeni publicznej i obowiązuje mnie pamiętanie o osobach niebinarnych. Po prostu z szacunku dla tych osób. Natomiast im bardziej dotykamy czegoś, co jest nasze prywatne, emocjonalne, a zwierzęta zdecydowanie są w tej sferze naszej najbliższej, emocjonalnej, tym bardziej pozwalajmy sobie na ten język taki bardzo indywidualny i właśnie kombinowany, no właśnie po to, żebyśmy mieli poczucie, że te słowa są takim autentycznym wyrazem naszej tożsamości.
Czyli rozumiem, że jako językoznawcy ciebie nie będzie w jakiś sposób denerwować, jeżeli w postach teraz w większości mediów społecznościowych państwo zobaczą szanowne osoby zwrot, tak? Albo drogie osoby.
No ja rozumiem, jak to działa. A równocześnie
jak to działa na płaszczyźnie językoznawczej, bo my...
To jest w ogóle śmieszne, dlatego że zobaczcie państwo, że osoby niebinarne, osoba, rzeczownik, osoba jest rodzaju żeńskiego. Bo rzeczywiście jest tutaj, mówię, z ogromną empatią do osób niebinarnych, ale...
To jest jakaś taka umowność, no osoby najbardziej...
Wiesz, bo nie możemy narzucić, tak? I teraz część osób niebinarnych, a mam dosyć duży kontakt z tym środowiskiem, mówi neutratywy, a część osób niebinarnych mówi, słuchaj, ale neutratywy do tej pory w polszczyźnie były zarezerwowane dla przedmiotów.
Neutratywy, czyli dzisiaj te właśnie osoby, które nie do końca są neutratywami.
Nie, chodzi im o to, żeby używać na przykład robiłom, nie? A ktoś powie, no nie ma takiego słowa.
No nie ma takiego słowa.
A osoby niebinarne powiedzą, no tak, ale jakby nie ma naszej reprezentacji w języku.
A to nie przesada już?
No a to kto ma wyznaczać? Kto ma być tym, który mówi, gdzie jest granica?
Niebinarny językoznawca.
Nie ma takiego. Osoba niebinarna jeszcze nie ma swojej reprezentacji w mediach, zwróć uwagę.
Czyli dopiero się zacznie.
Moim zdaniem to będzie tak, że pojawi się jakaś osoba niebinarna i teraz w zależności od tego, jeżeli ta osoba będzie jakoś mocno medialna i rozpoznawalna, jeżeli narzuci narrację, to albo pójdziemy w kierunku rodzaju nijakiego jako reprezentacji gramatycznej, albo się utrwali w którymś, nie wiem. Natomiast ja, wiesz, to jest taka iluzja, że my językoznawcy możemy cokolwiek narzucić. Nie? Możemy, mówię, znaczy Rada Języka Polskiego może rekomendować i rzeczywiście... No to mój ulubiony przykład. Ja używam feminatywów w przestrzeni publicznej zawsze, ale jeżeli jadę do pani, która jest osobą współuzależnioną i jest prostą kobietą i ona mi opowiada swoją historię i nie używa feminatywów, to ja ich nie użyję. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie ważniejsza jest jej osobista historia i jej język niż ten feminatyw, prawda? Natomiast kiedy już tutaj będę u was w studio, no to użyję tego feminatywu. Dlaczego? Dlatego, że znowu feminatywność w języku teraz staje się kategorią obowiązującą. Natomiast, wiesz, ja bym bardzo chciała, żeby ten język był naszym przyjacielem, a nie wrogiem. A mam wrażenie, że w tym momencie takim społecznym wiele osób mówi, ja już się w ogóle nie będę odzywał.
No tak, tylko że język to właściwie tak jak polityka. Tak, mamy zbiór pewnych zasad i bardzo nie lubimy, choćby to było kuriozalne, prawda? Jeżeli cóż stracimy, prawda? Dając pewną przestrzeń innym ludziom. To jest dokładnie ta sama zasada, prawda? W języku. No ale nie chcemy, bo bronimy pewnego status quo, bo gdzieś tam dla nas równa się...
To nie jest takie proste, bo równocześnie, popatrz, język nam daje poczucie bezpieczeństwa. Nie? I teraz, jeżeli ktoś jest wychowany w pewnych schematach mentalnych, tak to się ładnie nazywa w językoznawstwie, czyli dla ciebie czy dla mnie oczywistą rzeczą jest na przykład, nie wiem, że się nie bije, nie wiem, zwierząt, ludzi, i to jest oczywiste, tak? I teraz nagle ktoś by przyszedł i powiedział mi, wiesz co, ale jednak jest inaczej, to ja... zmieniając się, we mnie się dokona jakiś taki dysonans poznawczy. Powiem, kurczę, no ale wiesz, zawsze było dla mnie oczywistością, że jest tak i tak. I teraz, jeżeli ktoś całe życie nie używał feminatywów, używał słowa murzyn, czy używał czasowników typu cyganić, czy judzić i nagle, wiesz, poprawność polityczna i słusznie mówi, słuchajcie, no nie, no bo to są rasistowskie, bardzo negatywnie nacechowane i raniące grupy społecznie ten, to teraz ktoś musi, wiesz, wybrać między swoją autentycznością w opowieści o świecie, gdzie miał wdrukowane. U mnie w domu te czasowniki się normalnie używało, negatywnie, ale nikt nie widział, jak nacechowują grupy społeczne, choćby no, społeczność Romów, versus nowy model świata. I ty mówisz szacunek, ja powiem też szacunek, ale równocześnie mam świadomość wysiłku, jaki musimy włożyć, żeby tą oczywistość zanegować.
No tak, jeżeli chodzi o tę oczywistość, to ona jest podważana w ostatnim czasie. No właśnie, powiedziałaś o osobach niebinarnych, jeszcze na moment chciałam wrócić do tego słowa, dlatego że ono prawdopodobnie powoduje podobną ilość szumu w sieci, jak słowa, o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli mówimy osoby, jeżeli się zwracamy w miarę w formie neutralnej, to teraz pytanie, kto powinien to dzisiaj robić i jaka jest granica dla ciebie tego poszerzania języka? Na ile on powinien być, powiedzmy, współistnieć z taką wiedzą psychologiczną dzisiejszą i to powinna być weryfikacja? Czyli, prawda, na razie możemy sobie użyć formy neutralnej, czy jednak decyduje większość w tym momencie, tak? Czyli w większości przypadków jednak dzielimy na dwie płcie. Nie masz z tym kłopotu?
Ja nie mam z tym kłopotu, dlatego że bardzo wiele środowisk, między innymi środowisk niebinarnych, trochę traktuje mnie, wiesz, jako taką osobę, która jest ich adwokatem, czy adwokatką. Widzisz, poszedł mi teraz, nie no, poszedł mi feminatyw.
Kilka lat temu w radiu powiedzielibyśmy, dzisiaj pytamy, jak ktoś chce być przedstawiany. Kilka lat temu nie pytalibyśmy o to pewnie.
No tak. I ja z tym nie mam kłopotu, dlatego że ja się nie zajmuję językiem poprawnym, tylko ja się zajmuję językiem kryzysów psychicznych. Więc ja jestem
czyli
od tej drugiej strony.
Te granice,
tak. Ja jestem od takiej strony, że przychodzi człowiek, który cierpi i teraz jak zrobić, żeby ten język, którym on opowiada terapeutom o swoim, czy terapeutkom o swoim cierpieniu, był jak najbardziej jego. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do jakichś konferencji językoznawczych i spotykam się z normatywistami, jak to się ładnie nazywa, czyli koleżankami i kolegami, którzy zajmują się normami, no to oni patrzą od drugiej strony. Prawda? No bo oni trochę patrzą jako język, jako pewna tożsamość, pewne dobro kulturowe. I oni mi powiedzą, słuchaj, nie ma takiego słowa. Nie? I teraz to, wiesz, tu nie ma wajcha w lewo albo wajcha w prawo. Ja bym powiedziała czasem raz w tą, raz w tą. Co do zdychania zwierząt, dla mnie nie by to nie przeszło przez usta. W sensie moje zwierzęta, czy w ogóle zwierzęta dla mnie nie zdychają. Natomiast już, jeżeli ktoś powie, robiłam, proszę mówić do mnie formą neutralną, no to powiem, wie pan co, czy tam pani, czy osoba niebinarna, jest mi trudno, bo nie mam tego w swoim systemie językowym i zamiast, wiesz, skupić się na tym, co chcę powiedzieć, będę cały czas się zastanawiała, jak stworzyć formę neutralną, bo jej nie ma w systemie.
Co to decyduje o tej zmianie, zastanawiam się, tak? Przez jaką ilość czasu i gdzie musielibyśmy używać słowa robiłom? Tak już teraz robimy taki eksperyment na potrzeby tej rozmowy, żeby to się zakorzeniło. Podobnie jak słowa, o których mówiliśmy dzisiaj. Niedługo, szanowne osoby, to będzie zwrot, którego prawdopodobnie będziemy w mediach używać na życzenie tych osób. Natomiast to, co ty mówisz, no to co się musi zadziać? Musi się pojawić autorytet i powiedzieć?
Musi się pojawić jakaś silna medialnie osoba, bo zobacz, feminatywy poszły
żeby
dlatego...
Żeby wywołać dyskusję.
Żeby, ale też robić presję. Bo ja pamiętam lata temu, jak podpisałam się językoznawca i pani z pewnej bardzo dużej organizacji społecznej powiedziała, że jeżeli będę się podpisywała językoznawca, to ona nie chce ze mną współpracować. Nie? I to była już presja.
Czyli miała się podpisać językoznawczyni.
Językoznawczyni, tak? I ja się podpisuję osoba od języka, widzisz, bo ta językoznawczyni jest dla mnie jakaś taka...
Osoba od języka, czyli właściwie...
Albo lubię mówić, zajmuję się językiem, nie? Dlaczego? Dlatego, że ten feminatyw, no po prostu jakiś taki jest dla mnie bardzo skomplikowany i nie czuję, że mnie wyraża. No ale ja mam dużą świadomość językową i chciałam, żeby ją też inni mieli. Ale jak pytasz, i teraz zobacz, ja nie miałam wyjścia. To znaczy ja miałam albo chciałam z nimi współpracować i zgadzałam się na warunki pani, bo to była pani prezeska, tak? Albo mogłam sobie być w swoim językoznawczym świecie językoznawcą, ale wtedy oni nie chcieli ze mną współpracować. Czyli była na tyle silna reprezentacja kobiet, które chciały feminatywy, że w tym momencie nie masz wyjścia, nie? I to jest dla mnie słynny przykład, prawda, z panią ministrą Muchą, prawda, która powiedziała do dziennikarza, jak pan nie powie do mnie ministra, tylko minister, to ja wyjdę ze studia. To było lata temu, prawda? I wiesz, on nie miał wyjścia. On chciał mieć wywiad z panią minister sportu, więc musiał ją nazywać ministrą. Tak? I pani Joanna Mucha gdzieś dla mnie jest taką w ogóle twarzą tych feminatywów. No i teraz zobacz, osoby niebinarne nie mają reprezentacji. Nawet jak będą miały, to będzie pojedyncza osoba, bo jak mówisz, statystycznie jest ich mniej. Może się pojawić, wiesz, jakaś książka. Jakieś, tak, wiesz, no lata temu...
I to wszystko
temu...
fakty kulturowe teraz. To
tak, sobie. I teraz, wiesz, może się pojawić, nie wiem, jakiś film, jakaś książka. No dla mnie tak było z książką, nie wiem, Doroty Masłowskiej, prawda? Jak wtedy Dorota debiutowała. I nagle, wiesz, to się stało takim kodem, taką modą i później już, prawda, Dorota w pewnym sensie weszła do języka. Więc ja czekam na taką bardzo mocną reprezentację. Podobnie bardzo czekam na to, co się wydarzy z językiem dotyczącym cielesności i ciało pozytywności. Bo wiesz, jest cały czas dyskusja, czy ciało pozytywność nie zachęca ludzi do otyłości, a równocześnie otyłość stygmatyzuje. No ale dalej nie mamy silnej reprezentacji. Prawda? I tutaj wierzę, że pojawi się osoba, która będzie na tyle mocna medialnie, że wiesz, znowu wrzuci, czy otworzy tą puszkę Pandory i się zacznie. I dobrze.
Co to znaczy przesada? W sensie przesadzać z poprawnością językową. Gdzie jest dla ciebie granica?
Albo ona jest płynna i zawsze będzie płynna.
A nie ma gdzieś granicy, za którą jest przesada dla dr Małgorzaty Majewskiej?
No miałam taką jedną sytuację w życiu, tylko to będą wulgaryzmy, ja je wypikam. Kiedy to kilka lat temu z koleżankami parkowałam samochód i wysiadałyśmy, gdzieś tam szłyśmy i ja w pewnym momencie powiedziałam, słuchaj, przepraszam was, ale muszę przeparkować to auto, bo zaparkowałam jak ci. Na co koleżanka powiedziała, chyba jak... Powinnaś być lojalna wobec nas kobiet. I dla mnie to był taki moment, i to nie było powiedziane żartem. Bo gdyby to było powiedziane żartem, to powiedziałabym, że sobie robimy taki kod ironii i obśmiewania. Nie, to było powiedziane zupełnie poważnie. I to był ten moment, kiedy ja poczułam, że...
Wojna damsko-męska.
Nawet już nie wojna, tylko że mi się nie chce. W sensie, że wiesz... No, też te frazeologizmy są utrwalone. Okej, on był wulgarny, wybaczcie państwo, że w ogóle ja taki, ale no tak było. I wiesz, i tak sobie myślę, no nie dajmy się już, wiesz, to był taki moment, kiedy ja prywatnie, bo to była prywatna sytuacja, myśmy szły na gdzieś tam jakieś knajpy, nas były dwie dziewczyny, przy czym to są osoby publiczne, te kobiety, i to są osoby, które bardzo, że tak powiem, się definiują jako osoby feministyczne. I to był ten moment, kiedy ja pomyślałam, chyba mi się nie chce. Nawet nie, że wiesz, że wojna, tylko ja jednak bardzo widzę to w języku, że język...
No ale to też była presja, prawda? Presja na ciebie w tym momencie, tak?
Tak, wiesz, że mówię, ja chciałam, wiesz, to był taki moment, kiedy ja już chciałam, myśmy były po pracy, chciałam się po prostu wyluzować, a tutaj dostałam informację, jak chcesz z nami być blisko, to musisz się kontrolować. Bo ja, wiecie państwo, jak się zajmuję tyle lat językiem, coraz bardziej przekonuje mnie ta teza, że język pokazuje jedną rzecz. Kogo chcemy mieć blisko, kogo daleko? I teraz, kiedy Ania mówisz o przesadzie w języku, to jest taki moment, kiedy ja sobie myślę, nie chcę tej osoby w tym momencie blisko, bo ona mi zabierze komfort. Wiesz, wydaje mi się, że jestem bardzo uważna w języku, natomiast no, wszedł mi ten frazeologizm i ja rozumiem, że są stereotypy, że kobiety są gorszymi kierowcami i tak dalej, ale ja w tamtym momencie chciałam po prostu, żeby mi było dobrze. I to był ten taki moment właśnie, kiedy pomyślałam sobie... Więc ja bym powiedziała, że dla mnie przesada zaczyna się wtedy, kiedy w domenie prywatnej ktoś, wiesz, każe mi uważać. A ja nie przesadzam, nie mam poczucia, że przesadzam.
Bo w domenie publicznej to już jest krzywda.
W domenie publicznej, wiesz, no, primum non nocere, prawda? Przede wszystkim nie szkodzić, więc, wiesz, kiedy ja mówię publicznie, kiedy przychodzę, nie wiem, prowadzę zajęcia ze studentkami, studentami, osobami studenckimi, to dla mnie ważniejszy jest ich komfort, nie? Strzałka jest, to ja jestem dla nich, nie oni dla mnie. W związku z tym mój język musi być na tyle otwarty, żeby każda osoba się w nim zmieściła. Natomiast kiedy ktoś przychodzi do mnie prywatnie do domu i mam fatalny dzień albo jestem zmęczona, to też bym chciała być na tej scenie ważna. I wtedy, kiedy każesz mi, wiesz, kontrolować się do tego stopnia, że nawet frazeologizm jest wulgaryzmem, to nawet jeżeli merytorycznie masz rację, to bym powiedziała, Ania, nie teraz, please. To wróćmy do tego, jak się wyśpię. Ale dzisiaj proszę cię, zatroszcz się o mnie, czyli pozwól mi na to, żeby mój język płynął. O.
A jak wychowujesz córkę? W jakim języku?
No wiesz, to było bardzo w ogóle ciekawe, dlatego że moja córka w ogóle nie ma takich jakby... Znaczy w sensie ona, no, Bidusia jest skrzywdzona przez taką matkę, jaką ma. Natomiast ona nie ma takich skłonności, w sensie, że nie kmini tak, nie lubi tak rozkładać. To bardziej mój partner tak lubimy na czynniki pierwsze niż moja córka. Natomiast widzę, że ona ma taką ogromną zgodę na właśnie szukanie w języku neologizmów, nie? Że właśnie paradoks polega na tym, że mając matkę, która zawodowo zajmuje się tym, jak ładnie mówić też, no bo mam takie zajęcia na studiach jak stylistyka, mam wrażenie, że właśnie ona sobie na więcej pozwala niż ktoś, kto, wiesz, jakby miałby rodzica spoza branży. My też bardzo dużo mamy tego pomieszania trochę psychologii i języka, bo na przykład mamy dwa psy i my dużo przez żarty o psach opowiadamy o sobie, prawda? I to jest też taki właśnie moment, nawet wczoraj tak było, że Hala wróciła skądś tam i no, mamy Kefira i Harley'a i niby gadałyśmy o psach, nie? I w pewnym momencie właśnie mówimy, ale tak właściwie to mówimy o sobie, no bo psy, wiesz, były zmęczone upałem, a myśmy robiły klasyczną, psycholog powiedział, projekcję na nasze psy, mówiąc o sobie, tak? I wiesz, i my mamy właśnie to ja lubię u nas w domu, że mamy takie bardzo łatwe przechodzenie, nie? Że na przykład ja coś tam mówię, że Harley coś tam, a Hala mnie pyta, mamo, to jest o Harleyu czy o tobie? Nie? I wiesz, i jest ten luz. No ale to wynika też z tego, że ten luz był od zawsze, nie? I że jakby ja mam taką, to jest takie moje marzenie 10 lat temu, kiedy jakby prywatne różne decyzje się, ten ja sobie postanowiłam, że mój dom będzie miejscem, w którym się szepta. I to było takie, wiesz, to brzmi bardzo patosowo, ale to ma bardzo konkretne wymiary. Prawda? Że na przykład u nas w domu, nie wiem, nie udziela się rad bez prośby. Nie? A jeżeli chcesz komuś udzielić radę, to go pytasz, czy ma przestrzeń na tą radę. Nie? Że u nas w domu i też jak przyjeżdżają ludzie, czy zostają czasem, to jakby to wchodzą w to naturalnie, prawda? Że bardzo często pojawia się zdanie, to musiało być trudne. Albo czy masz przestrzeń na moje trudne. Nie? Że wiesz, że raczej, nie wiem, nie można kogoś zalać swoją trudną historią, wiesz. Mimo, że kulturowo, zobacz, przyjaciółka, przyjaciel to jest ten, kto ma zawsze dla nas przestrzeń. Dlaczego?
To jest poduszka, po prostu. Tak. Można walić pięścią.
Więc to ja bym powiedziała...
Metaforycznie.
No właśnie, więc wiesz, im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej bym powiedziała, zróbmy z języka naszego przyjaciela i kogoś, widzisz, dla mnie język jest kogoś, a nie coś, co nas karmi i wzmacnia, a nie między tobą a mną buduje taki mur, wiesz, lęku, że coś powiemy niepoprawnie. No bo wtedy gubimy to, co najważniejsze, czyli relacje.
Nie wiem, który to był rok i kiedy to było, ale ponieważ kiedy spotkałyśmy się jeszcze przed rozmową radiową, wspomniałaś o tym słowie, to chcę nawiązać. Dzielny pacjent. Lekarze z dumą przyklejali takie nalepki, szanowni państwo, no, najmłodszym pacjentom. Mm-hmm. Po co? No po to, żeby oni poczuli się właśnie dobrze, tak? Żeby poczuli, przede wszystkim, żeby zachęcić ich do odwiedzania lekarza, żeby się nie obawiali. Taki był powód. A dzisiaj mówisz, no nie, bo to jest już pewnego rodzaju zachowanie przemocowe, trochę w tym słowie oczywiście.
Tak, no bo zobacz,
znaczenie,
to jest tak, że
dzielenie.
Dziecko ma iść do lekarza i się boi. I teraz słyszę od rodziców, no, bądź dzielnym chłopczykiem. Czyli ono
słyszy... Ja to czasem pomaga.
No to najpierw powiem ci, jak ja to widzę, a później kiedy pomaga, a kiedy nie. I ja to słyszę tak, czyli wejdź do gabinetu, ale zostaw swój strach za drzwiami. Prawda? Czyli jakby my cię chcemy bez tego strachu. No i teraz moje pytanie jest takie, dobrze, to co ten maluch ma z tym strachem zrobić? Kiedy to pomaga, kiedy to wzmacnia, a kiedy to osłabia? Ja bym powiedziała, że osłabia wtedy, kiedy nas odcina od tego trudnego, nie? A wzmacnia wtedy, kiedy taki maluch ma poczucie, że może mi na przykład opowiedzieć, że się boi i na przykład może wejść do gabinetu i powiedzieć, że on chce być dzielny, ale chciałby na przykład wiedzieć jak, i pani doktor mówi, no to może chcesz wiedzieć, jak ta wizyta będzie przebiegać. Czyli nie jest problem w samym słowie, tylko w tym, czy ono nam otwiera taki obraz, wiesz, dzieciaka, który udaje, że nic nie czuje, czy dzieciaka, który mówi, że okej, czuję strach, tak, natomiast razem z lekarzem czy z rodzicami mamy strategię na to, żeby sobie z tym poradzić. Taką strategią na przykład jest nazywanie dziecku, co się wydarzy. Przewidywalność, nie? I wtedy ktoś mówi, wiesz, możesz być dzielny, bo wiesz, co się wydarzy, bo to. To normalne, że się boisz, natomiast bardzo mi się podobało to, że mimo, że się bałeś, to pozwoliłeś się zbadać na przykład, nie? Zobacz, ile w tym czasowniku pozwoliłeś się jest szacunku. Nie? Bo ja od razu widzę pokolenie moich rodziców, że gówniarz, co, będę się pytał, nie? No, a tymczasem w tym właśnie pozwoleniu, wiesz, no, on, i tak to dziecko trzeba zbadać, tak? Tego zęba naprawić, pani doktor, natomiast mamy różne strategie. No i ja uważam, że nie zawsze.
No, nie może nie pozwolić się zbadać, tak?
Więc tak, ale możemy, takie... wiesz, ale możemy tak zrobić, żeby się czuło zobaczone na tej scenie zdarzeń.
Tak, nie? Ono to będzie czuło, że się czuło zobaczone, to jest już ten poziom przetwarzania?
Tak. Tak, to jest ten poziom przetwarzania, zaczyna się od takiego malucha, który ma jeszcze czasem nie mówi i mama mu daje do wyboru takie skarpetki i mówi to, które dzisiaj. I to jest uruchamianie kategorii sprawczości, prawda? Które jest karmione i ono jest absolutnie przedwerbalne. Zobacz, dziecko bardzo często nie mówi, pokaże to gestem. Natomiast dostaje bardzo jasny komunikat. W tej wspólnocie twoje zdanie jest brane pod uwagę. Nie? A dla nas jest psioryba, czy to są skarpetki w rybki, czy tam, nie wiem, w kangurki, prawda? Natomiast to uszanowanie tego, że on wybierze, że dzisiaj jednak kangurki, mówi mu, możesz przynależeć ze swoim wyborem. Natomiast w momencie, kiedy ja wchodzę i mówię, zawsze kangurki, nie ma rybek, prawda? To dziecko słyszy, żeby przynależeć do wspólnoty, czyli nakarmić najważniejszą potrzebę świata, potrzebę przynależności, która jest realizowana w formie miłości, przyjaźni i tak dalej, muszę zrezygnować ze sprawczości.
Muszę się dostosować.
To jest na przykład dramat tak zwanych grzesznych dziewczynek.
No tak, ale tej puszki już nie będziemy otwierać dzisiaj dla państwa. Doktor Małgorzata Majewska, bardzo dziękuję. No i co życzymy?
Bądźmy dzielni, mądrze.
Wspólnot szeptów.
Tak. Wspólnoty szeptów.
Jak u doktor Małgorzaty Majewskiej wspólnota szeptów funkcjonuje. Bardzo dzięki.
Dzięki.